Gość popołudniówki.
W studiu popołudniówki Radia Zachód pani dr Barbara Czardybon z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
I jednocześnie psychoterapeutka z ośrodka psychoterapii i rozwoju w Zielonej Górze. To jeden z tych ośrodków, jedna z tych placówek, do której mogą się zwrócić osoby zmagające się z problemem depresji. Bo właśnie o depresji chcieliśmy dzisiaj w popołudniówce porozmawiać. A na pomysł zaproszenia pani do studia wpadłem w poniedziałek, kiedy na Uniwersytecie Zielonogórskim organizowano konferencję o bardzo poważnie brzmiącym haśle: depresja, choroba XXI wieku. No i tak się zacząłem zastanawiać, czy to rzeczywiście jest taki poważny problem, żeby nazywać depresję chorobą XXI wieku.
Bez wątpienia tak. Zresztą frekwencja, którą mogliśmy zaobserwować podczas konferencji, wskazywała w moim odczuciu bardzo na aktualność tego tematu. Tak? Mm-hmm. Też na zainteresowanie młodych ludzi. To było bardzo interesujące móc przyglądać się temu, jak młodzi ludzie są zainteresowani tą problematyką. Bo jak się okazuje, i to niedawna jeszcze, problem depresji dotyczył osób, które powiedzmy mają 30 więcej lat. Tak? Mm-hmm. Teraz pierwsze takie przypadki poważnej depresji można już odnotować u osób, które są znacznie młodsze, u nastolatków, tak? Mających, nie wiem, 14, 15 na przykład lat. To pokazuje, że ta granica została diametralnie obniżona w dół i to jest po prostu niebezpieczne.
To od razu tutaj dodajmy, że tę konferencję, od której zaczęliśmy, zorganizowali studenci z Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, które działa także na Uniwersytecie Zielonogórskim, i oni między innymi, otwierając to spotkanie, właśnie podkreślali, że chcieliby pogłębiać wiedzę na temat tej depresji, szczególnie wśród młodych ludzi, których depresja dotyczy, a czasami jest tak, że albo ich rodzice, albo przyjaciele, albo nawet oni sami bagatelizują ten problem, twierdząc, że to jest po prostu taki stan smutku, melancholii, nieodłącznie związany z okresem dojrzewania, dorastania, wchodzeniem w dorosłe życie.
Tak, jak przyglądamy się różnym grupom wiekowym, to ten problem depresji może być też rozmaicie maskowany, tak? Podczas konferencji dużo mówiono o tym, jak na przykład mężczyźni, niezależnie od swojego wieku, maskują objawy typowo depresyjne, tak? Czyli te wszystkie, które są związane ze smutkiem, stanem obniżonego nastroju, tak? U mężczyzn bardzo często pojawia się drażliwość, pojawia się agresja, tak? I to są takie symptomy, takie sygnały, które mężczyzna wysyła do świata i one mogą być źle odczytane po prostu. Jeszcze możemy nie zauważyć, że tutaj być może już do czynienia mamy właśnie z chorobą, tak?
Bo mężczyznom, facetom po prostu nie wypada się smucić, leżeć, mówić, że no nie daję rady, nie wstanę, nie zrobię, nie poradzę sobie ze sobą.
Tak, i za to niestety odpowiedzialni są rodzice i to środowisko, w którym byliśmy wychowywani. Tak, te przekazy, które wynosimy z domu rodzinnego, one bardzo często stanowią taką właściwie genezę, czy też podłoże właśnie do rozwijania się różnego rodzaju zaburzeń, nie tylko zaburzeń depresyjnych, ale akurat o tym mówimy. Teraz na szczęście zaczyna się powoli to zmieniać, to znaczy tak, coraz częściej mężczyzna dostaje niejako takie społeczne przyzwolenie na to, że może się wypłakać, tak? Może powiedzieć, że jest mu źle. Mhm. Natomiast to cały czas jest pewnego rodzaju proces i takie przyuczanie się do tego, że chłopiec, najpierw jeszcze mały, ma prawo też płakać.
No właśnie, bo my tutaj na moment skupiliśmy się na mężczyznach, ale tak naprawdę depresja to choroba, która dotyka ludzi niezależnie od płci i też, jak podkreślano na tej konferencji, niezależnie od wieku. My tu mówiliśmy o ludziach młodych, nastolatkach, czy też młodzieży studenckiej, no ale przecież wiele się mówiło chociażby o depresji poporodowej wśród kobiet, o tak zwanym kryzysie wieku średniego, który bardzo często przeradza się również w depresji, no i jest również także depresja u seniorów. Też bardzo często zauważana ostatnio przez badaczy, przez naukowców.
Dokładnie. I podczas konferencji ten temat depresji osób starszych, seniorów, był też podejmowany, tak? Tutaj kładzie się akcent na to, że zmienia się zasadniczo styl życia osoby, która przechodzi na przykład na emeryturę, tak? Początkowo osoby przepracowane z pewnego rodzaju ulgą myślą o tym, że właśnie co ich może jeszcze spotkać dobrego w tym okresie, kiedy przejdą właśnie na emeryturę. Ale nagle okazuje okazuje się, że właśnie zatracają się te więzy takie z różnego rodzaju znajomymi, tak, z przyjaciółmi. Okazuje się, że człowiek zostaje pozostawiony właściwie sam sobie, tak? Mhm. To jest bardzo poważny problem.
No właśnie, ale jak rozpoznać na przykład takie pierwsze symptomy depresji? Bo czy nie jest czasami tak, że depresja depresji nierówna i każdy w jakiś inny sposób przejawia właśnie to, że ma problem z tą chorobą? Czy jest jednak jakiś wspólny mianownik, pod który udałoby się podciągnąć zarówno wszystkie grupy wiekowe, jak i mężczyzn, kobiety, wszystkich zmagających się z tym schorzeniem?
Istnieje kilka takich kryteriów diagnostycznych, powiedzmy, tak, które są bardzo często wymieniane. Na pewno ważny jest okres czasu, tak, jak długo pewnego rodzaju dyskomfort towarzyszy jednostce, jak długo ona się smuci, jak długo nie jest w stanie wykonywać określonych czynności, które wcześniej wykonywała bez najmniejszego problemu, tak. Powiada się, że jeżeli taki stan przeciąga się, wydłuża się do kilku tygodni, to już jest poważny taki sygnał, który powinien zachęcać do tego, żeby zgłosić się do specjalisty. A wśród tych objawów, no, one niestety nie są jednoznaczne, tak, dlatego że część osób, które zmagają się z depresją, traci na wadze, tak, chudnie, tak, ale są też takie osoby, które zaczynają przybierać na wadze.
Zajadają problem,
dokładnie. Albo nawet nie muszą zmieniać drastycznie diety, ale ich waga przy tym samym sposobie żywienia się nagle się podnosi, tak, nagle się zwiększa. Stan przygnębienia. Jeżeli obserwujemy u bliskiej osoby myśli rezygnacyjne, one mogą być wypowiadane wprost, czasami one mogą być też jakoś maskowane, tak, ktoś jest zniechęcony, nie podejmuje tych działań, tych aktywności, które kiedyś go cieszyły, sprawiały mu frajdę, satysfakcję. Teraz tego nie ma. Odsuwa się i zaczyna się izolować od otoczenia. Tak? To są takie podstawowe sygnały, które powinny już jakoś nas uczulać.
Z jednej strony sygnały podstawowe, ale z drugiej jest ich tak dużo i mogą być tak zróżnicowane, że w takim codziennym życiu, takim pędzie, pogoni, za pracą chociażby, za tym, co robimy każdego dnia, możemy po prostu te symptomy przegapić, nawet wśród najbliższych. No i wtedy pojawiają się błędy. Jakie są te najczęstsze błędy wynikające właśnie albo ze stereotypów, albo z niezrozumienia wagi problemu?
To są takie błędy, które związane są najpierw w ogóle z niezrozumieniem. Także tutaj oto mamy do czynienia z jednostką, która jest chora, tak? Mhm. Bardzo często pojawiają się takie komunikaty zachęcające, wspierające. Weź się w garść, tak? Dasz sobie radę. A w gruncie rzeczy tego typu komunikaty tylko wyrządzają krzywdę tej osoby. Sobie,
no właśnie,
tak?
Doktor Dorota Niewiedział, która występowała na tej poniedziałkowej konferencji, powiedziała, że takie sformułowanie jak wejście w garść w ogóle powinno być wykreślone ze słownika osób, które mają członka rodziny chorego na depresję.
Tak, ale to też jest zrozumiałe, że najbliżsi nie potrafią, mogą nie potrafić okazać pomocy, tak? Takiej rzetelnej, profesjonalnej. I tutaj warto byłoby jednak od razu zasięgnąć rady wsparcia profesjonalisty, tak? Dlatego, że no, nie jesteśmy do tego też przyuczani, tak, w toku naszej edukacji. Nie dostajemy takiej wiedzy, tak, jak rozpoznawać, jak diagnozować. No, my tego nie musimy. Możemy próbować okazywać to wsparcie na zasadzie jakiejś takiej łagodnej wyrozumiałości. Natomiast na poziomie samego języka właśnie, tych komunikatów takich językowych, tu już jest pewnego rodzaju właśnie niebezpieczeństwo.
Tym bardziej, że wychodzenie z depresji może trwać bardzo długo, tygodnie, miesiące, a czasami nawet lata i po prostu ci najbliżsi mogą w końcu stracić cierpliwość. No ile razy można, prawda, łagodnie podchodzić do tej osoby, być wyrozumiałym, starać się nie używać takich sformułowań właśnie jak chociażby wejście w garść, zacznij coś ze sobą robić, wstań i zmień swoje życie. W związku z czym ta pomoc specjalisty tutaj, jak pani powiedziała, jest nieodłączna, ale podejrzewam, że także i wam, osobom, które znają się na rzeczy, praktyką pomagania osobom chorym na depresję, też nie przychodzi łatwo.
Dokładnie, tym bardziej, że można pomylić depresję chociażby właśnie z depresyjnym zaburzeniem osobowości. Jeżeli na przykład też mówimy o depresyjnym zaburzeniu osobowości, to na tą podstawę, która jest wyznaczona właśnie przez tą depresyjność, tak, mogą nakładać się też inne cechy takie, które są mocniej ugruntowane właśnie w strukturze osobowości.
Czyli po prostu na przykład... człowiek jest takim smutasem, nazwijmy to.
Tak, tak, tak. To tak w największym skrócie można byłoby w ten sposób wytłumaczyć, na czym polega właśnie depresyjne zaburzenie osobowości. Tak, że ktoś po prostu tak ma. Mhm. Że ma taką skłonność, tendencję do tego, żeby się zamartwiać, rozpamiętywać, obarczać siebie jakimś zupełnie nieadekwatnym poczuciem winy, tak? Jakby i tak przez lata może funkcjonować, tak? Natomiast do tego mogą dochodzić jeszcze dodatkowe cechy z innych osobowości, które są zaburzone do pewnego stopnia. Na przykład mogą pojawić się tutaj tak zwane, znaczy cechy z tak zwanej osobowości histrionicznej albo z narcystycznej. To jest taka osoba, która będzie patowała swoim nieszczęściem. To będzie taka osoba, która będzie z tego swego rodzaju użytek, widowisko, mówiąc tak kolokwialnie, robiła, tak? I to jest trudne w pierwszym takim kontakcie rozeznanie, czy mamy tutaj do czynienia właśnie z tą podstawą depresyjną, czy bardziej właśnie tu jest ten aspekt taki histrioniczny, na
Ale
przykład.
Ta dobra diagnoza jest o tyle ważna, że jak podkreślano także na tej konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim, bardzo często takim krzykiem rozpaczy, wołaniem o pomoc jest próba samobójcza, która wielokrotnie niestety kończy się śmiercią osoby chorej. Ostatnio mieliśmy całą falę osób nawet słynnych, znanych, głośnych, jak chociażby przypadek jednego z liderów grupy The Prodigy, który popełnił samobójstwo, a przez wiele miesięcy zmagał się z depresją. Takich przypadków było w ostatnich miesiącach bardzo wiele. No i wydawać by się mogło właśnie, że to powinno pokazać, jak ważny jest to problem. Problem, którego zbagatelizować wręcz nie można.
No oczywiście i tak. I tutaj jeszcze raz podkreślę, że rodzina, otoczenie, nieprofesjonaliści mogą być w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nawet profesjonaliści nie w każdej sytuacji, nie w każdym przypadku od razu są w stanie trafnie zdiagnozować, tak? Mhm. Co jest bazą, co jest podstawą, co jest największą trudnością w danym momencie, tak? Zresztą to samobójstwo bardzo często przez takie jednostki jest rozpatrywane jako ten jedyny moment, jedyna okazja do tego, żeby wreszcie przejąć kontrolę nad własnym życiem.
To ja decyduję, mogę wziąć życie w swoje ręce i chcę je zakończyć. Tak. To rzeczywiście jest przerażające, co pani mówi, tym bardziej, że równie przerażające są te statystyki. 1/4 osób, które podejmują się takich prób samobójczych, to są właśnie osoby młode, między 14 a 25 rokiem życia, a więc rzeczywiście warto pochylić się nad tym zagadnieniem. I tak się zastanawiam, czy czasami nie jest tak, że wam, specjalistom, psychoterapeutom, psychologom, nie pomagają takie swego rodzaju depresyjne coming-outy osób właśnie znanych, które są postaciami z pierwszych stron gazet, z telewizji, aktorów, muzyków, dziennikarzy, którzy przyznają się do tego, że właśnie zmagaliśmy się z depresją, zmagamy się z depresją, staramy się sobie pomóc i to nie jest nic wstydliwego, w ogóle się z tym nie chowamy. To jest coś, co pozwala zwalczyć ten stereotyp związany z depresją?
Myślę, że to robi coś bardzo dobrego, tak, jeżeli chodzi o taki oddźwięk, odbiór społeczny, tak, że to na pewno nie jest już coś wstydliwego, tak, że można do tego się przyznawać i też uwrażliwiać siebie w takiej właśnie czujności na to, że być może właśnie w naszym otoczeniu znajduje się osoba, której ta pomoc dobrze, gdyby ona przyszła.
Albo też sami jesteśmy taką osobą, tylko właśnie wstydzimy się do tego przyznać, nie chcemy nikogo zadręczać swoimi problemami. To jeszcze na koniec w takim razie, pani doktor, gdzie szukać już pomocy? Wspomnieliśmy o ośrodku psychoterapii i rozwoju w Zielonej Górze, w którym pani pracuje. Podobna placówka z pewnością jest w Gorzowie, czy innym większym mieście w naszym regionie, typu Nowa Sól, Świebodzin. No ale co mają zrobić mieszkańcy małych miejscowości albo nawet wiosek? Gdzie szukać pomocy? Gdzie można zwracać się z prośbą o ratunek?
Z prośbą o ratunek można zwracać się do różnego rodzaju poradni, które działają w sposób taki, powiedziałabym, zdalny, tak? To znaczy od lat funkcjonuje na przykład Niebieska Linia. Mhm. Taki telefon, tak? To dotyczy bardziej takich osób, które znajdują się w kryzysie, tak? Czyli jest już bardzo, bardzo, bardzo źle. Można wtedy zadzwonić. Faktycznie, jeżeli mamy do czynienia z dużym miastem, jakim jest Zielona Góra, to można kontaktować się zarówno z przychodniami, poradniami, które działają na NFZ, tak? Kontrakty są podpisane. Można też kontaktować się z ośrodkiem interwencji kryzysowej, tak? Tam też można poszukiwać wsparcia. Różnego rodzaju projekty darmowe też są w wykonywane, realizowane.
Tak więc zachęcamy wszystkich tych, którzy mają problem lub mają podobny problem w rodzinie, do tego, aby szukali jednak pomocy, nie wahali się, nie wstydzili. A o depresji i o konferencji, od której zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, piszemy także na naszej stronie internetowej www.zachod.pl. Dr Barbara Czardybon z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze była gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękujemy serdecznie za przybycie do studia.
Dziękuję.